Kiedy Jezus powołał swoich pierwszych uczniów, to było na początku Jego służby, rozpoczął też nauczanie ludzi w synagogach, zaczął głosić Ewangelię o Królestwie, zaczął uzdrawiać wszelką niemoc i wszelką chorobę w pośród ludu, który do Niego przychodził. Kiedy wielu ludzi schodziło się do Jezusa, aby słuchać Jego nauk w Galilei, w Dziesięciogrodziu, z Jerozolimy też ludzie przychodzili, z Judei, za Jordania, Jezus wstąpił na górę i począł wszystkich ludzi nauczać. I ten moment, kiedy Jezus wstępuje na górę, na początku swojej służby i zaczyna nauczać lud, a właściwie swoich uczniów, bo wtedy przywołał swoich uczniów i zaczął ich nauczać, znamy jako kazanie na górze. Jest to znane, zatytułowane jako kazanie na górze. Jedną z części tego nauczania, w którym Jezus wymienia różne aspekty życia, było też błogosławieństwa. Znamy te błogosławieństwa. Nie będziemy dzisiaj wszystkich omawiać, bo jest za mało czasu, a powiem wam, że jest bardzo głęboka treść w nich zawarta, ale chciałbym, abyśmy się skupili tylko na jednym z tych błogosławieństw, mianowicie na 8 wersecie 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, czyli tak brzmi to błogosławieństwo. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Zanim zaczniemy głębiej rozważać ten temat, to chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak ten werset brzmi w języku greckim, jakie ma znaczenie. Więc słowo błogosławieni, greckie słowo makarios, oznacza szczęśliwy, błogi, zamożny, błogosławiony. Czystego, słowo greckie kataros, oznacza czysty, bez skazy, wolny od zmazy, nieskalany, bez domieszki, prawdziwy, poprawny. Serca, greckie słowo kardia, oznacza serce lub głębie. Oglądać, o którym mówi Jezus, optanomai, oznacza ujrzeć, oglądać, widzianym być, ukazywać się, widzieć. Boga. Słowo theos, czyli oznacza Bóg, sędzia, władca. Tak ten wers w języku greckim byśmy mogli zobaczyć jego znaczenie. Interpretacja tego jakby wersetu wydaje nam się bardzo prosta i znana i poruszana w wielu kazaniach. Czyż tak nie jest? Wiele razy pewnie słyszeliśmy na ten temat wiele kazań, wiele rozważań i nie wydaje nam się pozornie, żeby on jakiś był bardzo skomplikowany, prawda? Można by było powiedzieć, że byliśmy grzesznikami, oddaleni od oblicza Bożego, z dala od Niego Jezus zapłacił cenę, umarł za nas, oczyścił nas. Z naszych grzechów nasze serce zostało oczyszczone. Dzięki temu wejdziemy do Jego chwały, będziemy oglądali Boga. Amen. Koniec kazania, możemy iść do domu. Muszę mieć to tam, słuchajcie. Wizia, ostatnia pieśń. Idziemy. Ale spróbujmy głębiej troszeczkę wejść w ten temat, kochani. Często, kiedy słyszymy właśnie tak szybciutko przedstawiony ten werset, to bywa tak, że ten jeden werset nam wpada jednym uchem, a drugim wylatuje i praktycznie nie pochylamy się nad tym, co Jezus chciał przekazać przez to błogosławieństwo dla nas. Na samym początku Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej, czytamy historię, że kiedy Adam i Ewa dali się zwieść wężowi i spróbowali spożyć owoc, którego Bóg zakazał im spożywać, wiemy o tym, że w ten sposób właśnie zgrzeszyli przeciw Bogu. I coś nieodwracalnego wydarzyło się w relacji pomiędzy nimi a Bogiem. A właściwie można powiedzieć w relacji między człowiekiem a Bogiem, ponieważ to, co się tam wydarzyło, miało konsekwencje nie tylko tam w ogrodzie Eden, ale miało konsekwencje dla każdego człowieka, który był potomkiem Adama. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, czytamy, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciw Bogu, usłyszeli szelest Pana, Boga, przechodzącego się po ogrodzie i co zrobili w tym momencie? Coś nietypowego do tej pory. Wcześniej mieli relacje z Bogiem, rozmawiali z Nim, oglądali Go. Była niesamowita relacja. Nagle robią coś nietypowego, mianowicie schowali się, ukryli się przed Bogiem. I czytamy w wersecie 9, 3 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej, że lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Adam chowa się przed Bogiem, ponieważ zgrzeszył, ponieważ był nieposłuszny Bogu i uczynił coś przeciwko Bogu. I właśnie w ogrodzie Eden, doszło do zerwania relacji Boga z człowiekiem. Od tamtej pory Bóg przez tą zerwaną relację jest, można by powiedzieć, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, w ukryciu. Czyli nie objawia się wszystkim, ukrywa się. Nie jest dostępny dla każdego człowieka, że każdy człowiek podchodzi, widzi Boga, ma z Nim relację, nieważne co robi. Ale ta relacja została zerwana i od tamtej pory Bóg jest w ukryciu. Nie objawia się, nie pokazuje się każdemu człowiekowi. I dlatego od tamtej pory przez całą Biblię czytamy zachętę, żeby Boga szukać. Żeby chociaż w części ta zerwana relacja była przywrócona i żeby człowiek mógł mieć z Bogiem relację. Musi Go szukać. Biblia zachęca nas do tego w wielu, wielu miejscach. Na przykład w 1 Księdze Kronik, w 16 rozdziale, 11 wersecie i 13 czytamy tak. Szukajcie Pana i mocy Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Wspominajcie cuda Jego, których dokonał, dziwne dzieła Jego, wyroki ust Jego. Mamy się o to wszystko rozpytywać. Ustawicznie. Oczywiście te szukanie Boga w całej Biblii jest powołaniem dla wszystkich ludzi. Nie tylko jakiejś specjalnej grupy ludzi, czyli jedni mają Go szukać, a drudzy mają Go nie szukać. Nie muszą Go szukać. Bóg wzywa wszystkich ludzi, żeby Go szukali. I wyraz temu na przykład apostoł Paweł daje podczas pobytu w Atenach, kiedy głosi Ewangelię, mówi takie słowa. W Dziejach Apostolskich jest to zapisane w 17 rozdziale, 26 wersecie. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy może Go nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. A bowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Apostoł Paweł w taki sposób głosił do niewierzących Ateńczyków, którzy byli pod wpływem kultury greckiej. Mówi, że Bóg wzywa wszystkich ludzi, żeby Go szukali. A więc Bóg wzywa wszędzie i wszystkich ludzi, aby Go szukali, ponieważ z każdym człowiekiem Bóg pragnie mieć relację, z każdym jednym człowiekiem żyjącym na ziemi. I zachęca poprzez swoje słowo, przez proroków, aby ustawicznie, tak jak czytaliśmy, czyli regularnie, nieustająco szukać i rozpytywać o Jego oblicze. Bóg też przez usta Sofoniasza daje podobną zachętę, czy raczej powiedzielibyśmy bardzo konkretne wezwanie do tego, żeby szukać Pana, i kieruje to wezwanie do ludzi, którzy są pokorni i pragną wypełniać jego prawo. Posłuchajcie, Księga Sofoniasza, 2 rozdział, 3 werset. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Bóg daje przez usta Sofoniasza wezwanie konkretne, żeby ci, którzy są pokorni, ci, którzy pragną wypełniać Jego Słowo, żeby szukali Boga, żeby przychodzili do Niego. Takich i podobnych wezwań jest bardzo wiele w Biblii, nie będziemy ich wszystkich czytać, ale oczywiście szukanie Pana nie odbywa się na zasadzie tego, że Go szukamy wszędzie i w każdym sposobie. Nie możemy szukać Boga, nie wiem, pod stołem, pod krzesłem, w szafie, w jakimś miejscu i w jakiś dziwny sposób, nie wiem, na przykład nowocześnie dzisiaj, jakbyśmy to zrobili, siadamy do komputera, wpisujemy w Google B-U-G, Enter i mamy wyniki. O, znalazłem! Więc nie jest to w każdy sposób i w każdy jakiś dowolny wyobrażany jakiś sposób. Ale człowiek ma szukać Boga i to Bóg wiele razy zachęca do tego, żeby szukać Boga przez objawione Słowo, które to objawia Bożą istotę, to kim On jest, jaki On jest. Przez modlitwę, przez życie w świętości. Do tego nas zachęca Słowo Boże. W taki sposób mamy szukać Boga. Nie w dowolny sposób. Nie przez przeglądarkę. W Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale czytamy zachętę i obietnicę zarówno, jaką Bóg daje dla swojego ludu. Posłuchajcie, Księga Jeremiasza, 29 rozdział i 12 werset. Gdy mnie będziecie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Inaczej można by byłoby powiedzieć, dam się wam znaleźć. Stanę się wam odsłonięty, tak jakby zdjąć pewną zasłonę z waszych oczu i coś ujrzeć. Oczywiście nie chodzi tu, że Izrael miał zobaczyć Boga fizycznymi oczami, ale to, że Bóg miał dać się poznać dla Izraela, to kim On jest. Miał być objawiony dla Izraela. Ponieważ Biblia jest pełna podobnych wersetów, w których Bóg wzywa swój lud, ludzi, zachęca, aby go szukać i znajdować nie tylko, wiecie, tak teoretycznie, ale znajdować Jego wolę, nieskończoną Jego mądrość, Jego prawa, Jego ścieżki. Tego mamy szukać. Tego Bóg wiele razy wzywał Izraela, żeby to czynił. Znalezienie Boga dla Izraela było jednoczesnym znalezieniem bliskiej społeczności z Nim. To było równocześne. Znalezienie Boga dla Izraela było znalezienie bliskiej relacji z Nim, bliskiej więzi z Nim. Wszystko po to, żeby ta zerwana relacja, to co się wydarzyło w ogrodzie Eden, zerwana relacja poprzez grzech, który uczynił Adam i Ewa, żeby została naprawiona. Czytając Biblię, możemy zobaczyć piękny, wspaniały przykład człowieka, któremu Bóg w piękny sposób dał się objawić. Czy wiemy, kim jest taki człowiek? Ktoś, kto, z kim Bóg miał niesamowitą, piękną relację i rozmawiał jak z przyjacielem twarzą w twarz? Czy świta na... Mojżesz. Czytamy w pierwszych księgach Starego Testamentu o Mojżeszu, który jest dla nas dzisiaj i był niesamowitym przykładem tego, jak można mieć piękną relację z Bogiem, niezwykłą relację z Bogiem. Druga księga Mojżeszowa, 33 werset, czytamy. I Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Jak piękna więź. Wcześniej chyba taka relacja była w ogrodzie Eden, kiedy Adam mógł rozmawiać z Bogiem, kiedy Bóg się przechadzał po ogrodzie Eden i mógł mieć z Nim piękną relację. Zobaczcie tutaj. Jednak często czytając ten fragment, wyobrażamy sobie to, że Mojżesz skoro jest napisane twarzą w twarz, to pewnie oglądał jego oblicze, widział swoimi oczami Boga. Czy tak nie myślimy czasami? Jednak twarzą w twarz jest to metafora, kochani. To nie jest to, że Mojżesz fizycznie oglądał Boga twarzą w twarz, ale był z Nim w tak wielkiej relacji, tak bliskiej relacji, kiedy z Nim rozmawiał, to tak jakby rozmawiać z człowiekiem twarzą w twarz. Skąd możemy to wiedzieć, że Mojżesz nie widział fizycznie oczami Bożego oblicza? Ano stąd, że kiedy poczytamy troszeczkę dalsze wersety, mamy na to odpowiedź. Ponieważ Mojżesz dalej prosi Pana o to, żeby mógł oglądać chwałę Pana i słyszy taką odpowiedź. Przeczytajmy. 2 Mojżeszowa, 33 werset, 33 rozdział, czyli ten sam i 19 werset. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituję się nad kim się zlituje. Nadto powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego. A wcześniej czytaliśmy, że Mojżesz rozmawia twarzą w twarz, czyli to by zaprzeczało jedno drugim. Jednak Mojżesz nie widział oblicza Bożego, bo prosi go o to, czy chciał widzieć Boże oblicze. I Bóg wyjaśnia, dlaczego Mojżesz nie może oglądać Bożego oblicza. Gdyż nie może człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przychodzić będzie moja chwała moja, postawię cię na rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę, a gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Czyli nie można ujrzeć Boga tak naprawdę, widzieć Jego fizycznymi oczami. W roku śmierci króla Uzjasza Izajasz ma widzenie, w którym ujrzał Pana siedzącego na wysokim, wyniosłym tronie, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. I kiedy Izajasz widzi Boga na tronie, zobaczcie, co mówi. Księga Izajasza, 6 rozdział, 5 werset. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a grzech odpuszczony. Kiedy Izajasz w widzeniu, nie fizycznymi oczami, w widzeniu widzi Boga na tronie, kiedy widzi Jego chwałę, Jego majestat, jego postać, coś niezwykłego, zdaje sobie sprawę z tego, że jest człowiekiem nieczystym, grzesznym i jest przekonany, że umrze. A więc oglądać, słowo optanomai, ujrzeć, oglądać, widziany być, ukazywać się, widzieć, w kontekście ujrzenia, oglądania, widzenia Boga fizycznie jest niemożliwe przy jednoczesnym zostaniu przy życiu. Jest niemożliwe. Patrząc na przykład Izajasza, oglądać i widzieć Boga i pozostać przy życiu można tylko w przypadku zupełnej, nieskazitelnej czystości, zupełnej nieskazitelnej, całkowitej czystości, bez skazy, bez mazy, bez żadnej domieszki, zmarszki, czegokolwiek, co było niemożliwe nawet u tak świętego człowieka jak Izajasz. To było niemożliwe nawet u tak wielkiego proroka jak Izajasz, który zdawał sobie sprawę swojej nieczystości. Izajasz widział Pana i był przerażony, i był pewien, że umrze i żeby pozostać przy życiu, został oczyszczony, przyleciał do niego jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął jego ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a grzech twój odpuszczony. Żeby to pokazuje, że nie można stanąć przed świętym, nieskończenie mądrym, wielkim Bogiem oglądać go i zostać przy życiu. I tu przechodzimy do następnego aspektu dzisiejszego rozważania. To, co Jezus w swoim nauczaniu na górze nazywa czystym sercem. Jak powiedzieliśmy wcześniej, przez zerwaną relację z Bogiem nikt, kto jest brudny, grzeszny, nieczysty, nie może oglądać oblicza Bożego, jak też nie może mieć z Nim relacji, to jest niemożliwe. Grzech oddziela nas od relacji z Bogiem. Grzech jest tym, co nas oddziela od Niego. Nie może człowiek, który grzeszy, powiedzieć, że mam relację z Bogiem. Bo to jest kłamstwo, to jest nieprawdziwe. Biblia nas tego uczy. Ponieważ grzech był tym, co oddzielało lud Boży od relacji z Nim, Bóg w Torze nakazał dał różne przepisy, które miało pozbawiać różnych nieczystości, jeżeli chodzi o człowieka, i dać tą możliwość, aby człowiek mógł przystępować do Boga. Były to przepisy dotyczące składania ofiar, dotyczących różnego oczyszczenia. W momencie, kiedy człowiek dotknął tego, co nieczyste, były przepisy, które mówiły o tym, że w jaki sposób miał się oczyścić, aby móc stanąć przed Bogiem w czystości. Jednak był z tym pewien problem po jakimś czasie i zobaczymy za chwilę jaki. I w tym celu chciałbym, żebyśmy się przenieśli ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu, do czasów Jezusa, i zobaczyli pewną sytuację, która miała miejsce w krainie Genazaret. I właśnie w Genazaret, podczas pobytu Jezusa w tym miejscu, przybyli do Jezusa Jego uczniowie z Jerozolimy, faryzeusze i niektórzy uczeni w piśmie. Kiedy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jezusa jedli chleb nieczystymi rękoma, to znaczy nieumytymi, zadali Jezusowi pewne pytanie. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 5 werset. Czytamy tak. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękoma? My byśmy powiedzieli, a co w tym takiego złego? I co w tym takiego niesamowitego, że oni właściwie do Jezusa powiedzieli, no dobrą rzecz, no, kto ma dzieci, to wie, że jak dzieci wracają z rynku, czy tam z dworu, no to chyba dobrą rzeczą, jak umyją ręce i zanim pójdą do posiłku. Czyż nie tak? No to jest, tak czytamy i tak jak możemy to zrozumieć. Nic z tym nadzwyczajnego. Ale co mówiła nauka starszych? Czytamy trochę wcześniej, w wersecie 3, że ta nauka mówiła tak, że ludzie nie zasiadają do posiłku, do jedzenia, jeżeli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je jak to, obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. A więc faryzeusze i uczeni w piśmie zadają Jezusowi pytanie, czemu twoi uczniowie nie przestrzegają tych reguł, które były tak istotne dla faryzeuszów i uczonych w piśmie. Na marginesie musimy zadać sobie pytanie, dlaczego faryzeusze przestrzegali te zasady i nauczali o tym lud. Lud dobrze o tym wiedział i to była pewna zasada, pewna nauka. Nauka o obmywaniu rąk, kielichów, dzbanów i miednic. Mycie rąk było w nauce starszych i faryzeuszy niezwykle ważne. Miszna, czyli jedna z najważniejszych tekstów rabinistycznych, zawierających zasady postępowania, które wywodzą się z Tory i sposobu ich interpretacji z Tory, zawierały cały traktat na ten temat, na temat obmywania. Ten traktat jest zatytułowany w języku hebrajskim Yadaim, czyli tłumacząc na polski ręce. Sam ten traktat zawiera w sobie ponad parę tysięcy słów, można powiedzieć. Parę tysięcy, więc wiele stron samej zasady, w jaki sposób i po co w ogóle obmywać ręce. Tak? Byśmy dzisiaj napisali to w jednym zdaniu, bo higiena i tak dalej, tak? Bakterie i mamy temat z głowy. Według tego dokumentu, posłuchajcie, ręce należało obmywać mniej więcej w 50 lub 100 ml wody na osobę. Czy mamy takie wyobrażenie? Ile to wody? Na pewno mniej niż tu. Jak ktoś ma perfumy, to może sobie wyobrazić tam 100 ml jakaś fiolka. To jest bardzo, bardzo mało. Chciałbym też, abyśmy zobaczyli pewien fragment, wycinek tego dokumentu. Przeczytam wam. Po umyciu podnieś ręce do piersi i wyrecytujcie następujące błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, nasz Bóg, Królu Wszechświata, który uświęcił nas swymi przekazaniami i nakazał nam, abyśmy obmywali ręce. I tu jest taka zasada, powiedz to błogosławieństwo tylko wtedy, gdy masz zamiar zjeść więcej niż 2 uncje chleba. Jak jest to mniejsza ilość, nie musisz tego mówić. Nie? To jest taki wycineczek malutki. Pocieraj ręce, a następnie je wysusz. Uważaj, żeby nie mówić ani nie angażować się w nic innego, dopóki nie odmówisz błogosławieństwa na chlebie i połknąłeś chociaż kęs. Więc to jest kolejna jakaś tam regułka. Jeśli będzie przerwa na toaletę podczas posiłku lub inny sposób zabrudzić ręce, musisz ponownie się umyć, tym razem bez błogosławieństwa. I tak jest parę tysięcy słów. Jak to wszystko ma wyglądać, w jaki sposób i tak dalej. I to była nauka faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy uczyli lud, w jaki sposób postępować, w jaki sposób się zachowywać. I oni byli tego uczeni. 50 lub 100 ml wody nie jest to zbyt dużo, aby dobrze umyć ręce i żeby to miało znaczenie higieniczne i faktycznie dał efekt, tym bardziej, że to był klimat pustynny, gdzie, wiecie, kontakt ze zwierzętami, piasek, wszystko, brud. Więc te 50 czy 100 ml nie usuwało tego brudu fizycznie tak naprawdę. Dobrze o tym wiemy. A więc uzasadnianie tego zwyczaju nie ma żadnego wspólnego mianownika z higieną. Opiera się jednak na idei, której według tego dokumentu Yadayim dom człowieka to jest jego świątynia, to jest świątynia, nie jego świątynia, to jest świątynia. Dom człowieka to jest świątynia. Stół to ołtarz, pokarm to ofiara, sam zaś człowiek to kohen, czyli kapłan. Tak to ludzie widzieli w tamtych czasach. A więc obmywanie to nie miało znaczenia praktycznego, higienicznego, ale miało wyłącznie znaczenie rytualne, miało na celu uniknięcie zanieczyszczenia, które oddziaływałoby na człowieka i nie doprowadziło go, czy nie pozwoliło mu mieć społeczność z Bogiem. Zanieczyszczenie duchowe, które nie pozwoli mieć społeczności z Bogiem. Takie było znaczenie tego rytuału. Patrząc na te przepisy, można by było pochwalić faryzeuszy, że oni byli tak skrupulatni w tym wszystkim i tak oddani Bożemu prawu, że przestrzegają nawet takich malutkich szczegółów, o których czytaliśmy. Wszystko ku temu, żeby nie dopuścić, żeby coś nieczystego nas skalało i oddzieliło nas od społeczności z Bogiem. W takim stanie nieczystości relacja z Bogiem była niemożliwa według nauki starszych. Niemożliwe było. Faryzeusze i uczeni w piśmie dobrze o tym wiedzieli i problem się pojawia jednak, kiedy się przyjrzymy temu dokumentowi i dostrzeżemy, że ten dokument aż tak bardzo, jakby się wydawało, na Bożym prawie się nie opiera. Większość traktatów z tych paru tysięcy słów Yadayim pozbawiona jest kompletnie odniesień do prawa. Pierwsze takie nawiązanie pojawia się, nawiązanie do Tory pojawia się dopiero pod koniec trzeciego z czterech rozdziałów. Reszta to nauki rabinów, czyli nauki ludzkie. Przepisy, które oni ustanowili. Jak interpretować pewne rzeczy i bardzo tak to rozwinęli, że stało się, że praktycznie nie ma odniesień do pisma, tylko gdzieś dopiero w trzecim rozdziale jest takie odniesienie. Jezus doskonale sobie zdawał sprawę, że faryzeusze mówią jedynie, czy oskarżają Jezusa jedynie po to, że On nie przestrzega nauki starszych, a nie prawa Bożego. Jezus nie łamał prawa Bożego. Jezus nie przestrzegał nauki ludzkiej, nauki faryzeuszy i uczonych w piśmie i został o to oskarżony. Jednak Jezus w swojej nieskończonej mądrości odpowiada słowami z Księgi Izajasza, posłuchajcie. On zaś rzekł, dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, o was, mówiąc trafnie, obłudnicy, czyli hipokryci, aktorzy. Jezus opisuje prawdziwy stan serca słowami, serca człowieka, słowami Izajasza, ludzi, którzy tak naprawdę zewnętrznie zbliżali się do Boga, jemu służyli, w taki sposób pragnęli się oczyścić, oddawali jemu cześć tylko ustami, ale ich serce było daleko od niego. Tym samym dbali o zewnętrzną czystość i o religijną poprawność, a nie o prawdziwą wewnętrzną czystość, czyli wewnętrzną czystość serca. Księga Izajasza, 29 rozdział, 13 werset. Do tego właśnie Jezus się odnosi. Rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak iż bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Grzech był tym, co oddzielało lud Boży od relacji z Nim. Lud Boży otrzymał wiele przepisów od samego Boga, co robić, żeby żyć w czystości, żeby oczyścić się i móc mieć tą relację, móc stanąć przed Bogiem, oglądać, jakbyśmy to powiedzieli, Jego oblicze. Ale z czasem ludzie zaczęli zwracać uwagę bardziej na zewnętrzne rzeczy w momencie, kiedy ich serce oddalało się od Boga i najlepiej, jeżeli przeczytamy sobie Księgę Jeremiasza, Jeremiasz to bardzo w piękny sposób wyraża. Kiedy ludzie przychodzili do świątyni, składali ofiary, ich uczynki, te zewnętrzne, można było powiedzieć, działały, ale jednocześnie ich serce było daleko od Boga. Wracali i grzeszyli przeciwko Niemu. A oni mieli całym sercem trwać przy tym, co Bóg nakazał, co Bóg dał dla Izraela, wypełniać Jego słowo, jednak ich bojaźń stała się, tak jak Izajasz mówi, wyuczonym przepisem ludzkim i byli daleko od Niego. Nie mogli oglądać Jego oblicza. Jezus mówi, lud zbliża się do mnie ustami i czci mnie wargami, serce natomiast jest daleko. Jezus mówi, przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Faryzeusze stosowali wiele nakazów, zakazów, które same w sobie nie musiały być złe, ale było ważniejsze dla nich niż prawo Boże. I teraz posłuchajcie. Ludzie, którzy słuchali nauki starszych, byli przekonani, że ich nauka jest właściwą nauką, że to, co nauczają starsi i faryzeusze, jest na tyle istotne i należy tego przestrzegać, żeby mieć relację z Bogiem, żeby być czystym przed Nim, że kiedy pójdę na rynek czy w jakieś miejsce i zanieczyszczę swoje ręce, to jest koniecznością, żebym je w odpowiedni sposób umył, tak jak nauczali tego starsi w Izraelu i żeby to spowodowało, czy zapobiegło zanieczyszczeniu, które mogłoby poprzez jedzenie wejść do środka i zanieczyścić mnie i spowodowałoby odcięcie mnie od relacji z Bogiem. Jednak Jezus zwraca im uwagę, że poprzez łamanie Bożego prawa i trzymanie się ludzkiej nauki oddalają się od Boga i stają się hipokrytami. I teraz ludzie, którzy słyszeli te słowa Jezusa, zgrzytało w ich myśleniu, w tym myśleniu, które od dziecka zostało im wpojone, w jaki sposób nabyć czystość, między innymi właśnie, czy nie dopuścić zanieczyszczenia, które nauczali właśnie starsi uczeni w piśmie od małego. Ponieważ tak byli nauczeni, potrzebowali wytłumaczenia, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego czytamy, że Jezus przywołał do siebie lud i zaczął do nich mówić, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. I powiedział tak, w 15 wersecie, nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc do niego mogło go skalać, czyli zanieczyścić. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, zanieczyszcza człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jezus jest tak mądry, tak zna serca i widząc opór w ludziach, którzy słyszeli słowa Jezusa, które zgrzytały z ich myśleniem na ten temat, Jezus na osobności bierze swoich uczniów i wyjaśnia im po kolei, o co chodzi. Nawet uczniowie tego nie rozumieli, poprosili Jezusa, żeby on im wyjaśnił, o co chodzi. Jezus mówi tak, wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać. Mówi wbrew tej nauce, wbrew jadaje. Nie może go kalać, czyli zanieczyszczać, bo nie wchodzi do jego serca, tu, do środka, ale do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówi bowiem, to co wychodzi z człowieka, to prawdziwie kala człowieka, to zanieczyszcza człowieka. Albowiem z wewnątrz serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Zobaczcie, ile rzeczy tam w sercu może się znaleźć. I Jezus mówi, to wszystko złe z wewnątrz pochodzi i kala człowieka i zanieczyszcza go. To jest prawdziwy problem. Nie problem nieumycia rąk rytualnego. Wiecie, czasami my możemy zwracać uwagę na zewnętrzne rzeczy, na tradycje i różne przyzwyczajenia chrześcijańskie też, przy jednoczesnym braku zwrócenia uwagi na nasze serca. Ponieważ w nim mogą się znaleźć rzeczy złe, rzeczy, które prawdziwie mogą nas kalać nas i odcinać od relacji z Bogiem. To nas odcina. Dzisiaj może niewielu jest takich, którzy bierze sobie tego, co mówił Jezus tam właśnie na poważnie. I może jest tak, że żyją zewnętrznym tylko życiem. Zewnętrznym chrześcijaństwem. Nie patrząc na stan swojego serca kompletnie. A serce może być totalnie zanieczyszczone i z dala od Niego. Hipokryci, Jezus mówi, bo hipokryta to jest ktoś, kto wygląda inaczej na zewnątrz niż to, co jest faktycznie. Łatwo się przyzwyczaić do takiego stanu. Czasami zatrzymajmy się przez chwilę. Łatwo się przyzwyczaić do takiego stanu, kiedy przychodzimy co niedzielę do zboru, kiedy robimy pewne rzeczy, takie po prostu przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, a nie zwracamy na pewne rzeczy, które są w sercu. Nie patrzymy na to w ogóle. Nie widzimy tego. Ale Jezus zwraca na to uwagę. I chce, aby spojrzeć na swoje serce. Wróćmy do naszego wersetu z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Błogosławieni, Jezus mówi, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Musimy o tym wiedzieć, że zawsze czystość była stanem wymaganym do tego, żeby do Boga się zbliżyć, do świętego Boga, inaczej, aby Jego oglądać, aby zobaczyć, aby mieć z Nim społeczność. Czystość nie tyle miała sam wymiar moralny, jeżeli chodzi o Stary Testament, choć go nie wykluczała, ale była nabywana poprzez odpowiednie rytuały zewnętrzne, tak jak odmycie ciała, oczyszczanie szat, ofiary przebłagalne, natomiast traciło się tą czystość na skutek kontaktu z tym, co według Tory było nieczyste. Wiemy o tym. Poczytamy sobie przepisy, to tak było. Jednak Jezus wyjaśnił i zwrócił uwagę, i wierzę, też nam zwraca uwagę, że to stan wewnętrzny człowieka decyduje o jego relacji z Bogiem. Rzeczywistym źródłem nieczystości kalającej człowieka, czyli prawdziwie zanieczyszczającym człowieka, nie jest taki czy inny pokarm, czy nie jedzenie nieumytymi rękoma, czyli niezachowywanie przepisu o rytualnym obmyciu rąk, ale serce rozumiane jako siedlisko myśli, pragnień i decyzji, zamiarów, gdzie może zagnieździć się rzeczywiste zło i prawdziwa nieczystość. Jezus chce, aby zmienić myślenie na temat czystości przed Bogiem i abyśmy zwrócili uwagę nie tyle na rzeczy zewnętrzne, bo kiedy serce jest przemienione, to te zewnętrzne rzeczy są na właściwym miejscu i w właściwy sposób i wypływają z nas. Ale Jezus zwraca uwagę na serce, bo z Niego pochodzą dobre rzeczy, ale też te, które kalają człowieka, prawdziwie kalają człowieka, prawdziwie go zanieczyszczają. Czyli złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieży i tak dalej. To wszystko, o czym mówił Jezus. To ma najpierw początek w sercu człowieka. I kiedy teraz słuchasz tego wszystkiego, czy nie myślisz o tym, że... czy zadajesz sobie takie pytanie, czy w ogóle można zmienić swoje serce? Czy można zmienić coś w swoim sercu? Czy jest to możliwe, żeby mieć przed Nim czyste serce? Przecież to jest sfera, w której tak naprawdę prawdziwy Bóg ma tylko wgląd. Inny człowiek nie może tam zajrzeć. Ja nie mogę założyć takich filtrów na okularach swoich i zobaczyć, co macie w sercach. Ja tego nie potrafię. Ja mogę widzieć wasze zewnętrzne rzeczy i jak widzę dobre rzeczy, to cieszę się. Ale Pan, oprócz tych zewnętrznych rzeczy, których też się cieszy, bo Bóg się cieszy z tych zewnętrznych, dobrych rzeczy, zagląda głębiej troszeczkę do serca i widzi to, co jest w sercach. Pomyśl sobie teraz o nauczaniu Jezusa na górze, kiedy słuchasz czy czytasz Jego nauczanie, słyszysz padające tam słowa następujące. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Czyli głodni spraw duchowych i słysząc te słowa Jezusa, zareagujesz pewnie: ten werset jest dla mnie. To jestem ja. Amen?
Amen.
Czytasz dalej: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I pewnie myślisz sobie, masz przekonanie, to jest werset dla mnie, to jest on o mnie napisał. Tutaj ewangelista o mnie napisał, to jestem ja. To utożsamiam się z nim. Kiedy czytasz: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, mówisz: no jakby wiedział, że to jestem właśnie ja, to jestem ja. Aż w końcu natrafiasz na werset: błogosławieni czystego serca. I uwaga, kataros, czysty, bez skazy, wolny od zmazy, nieskalany, bez domieszki, prawdziwy, poprawny. Albowiem oni, ci czystego serca, Boga oglądać będą. I co ty na to? To ja?
No ciężko.
Czy można mieć czyste serce i oglądać Boga? Pytanie. Myślisz o sobie, może kiedyś do tego dojdę. Może kiedyś nadejdzie ten czas, kiedy do tego dojdę. Myślę, że każdy z nas może pomyśleć szczerze przed sobą, że Jezus mówi o czymś niemożliwym. Te dwie rzeczy, czystość serca, czyli prawdziwa czystość. Nie mówię o takiej pozornej czystości, bo mówię o sferze, gdzie tylko Pan ma wgląd. Bo czystość zewnętrzna to jest coś innego zupełnie. Wydaje się dla słuchaczy niemożliwa i dla nas też zdaje się niemożliwa. Jedno i drugie jest dla nas niemożliwe. Jezus mówi o czymś niemożliwym. Jednak, posłuchajcie, to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Jednak Jezus jako nasz Zbawiciel sprawia, że te dwie rzeczy stają się w Nim możliwe.
Amen.
Te dwie rzeczy.
Amen.
Jakże wspaniały jest Jezus. Amen?
Amen.
Wspaniały?
Wspaniały?
Halleluja. Halleluja. Posłuchajcie, w liście do Rzymian czytamy. 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Czyli pokój z Bogiem oznacza przywrócenie relacji z Bogiem. przywrócenie pokoju z Bogiem, czyli masz znowu relację z Bogiem. Przez kogo? Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Jezus na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa usprawiedliwił nas, otrzymaliśmy usprawiedliwienie jako akt prawny, który mówi, że nasze grzechy zostały zmazane, przebaczone, bo Jezus przyjął karę dla siebie, na swoją osobę. I ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, to jeśli Bóg raz zniósł karę, ponieważ to Jezus uczynił na krzyżu, to drugi raz Bóg nie będzie karał nas za te same winy. Usprawiedliwienie dzieje się w momencie, kiedy przychodzimy do Niego i kiedy pokutujemy i odwracamy się od grzechu i przyjmujemy sprawiedliwość na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i tego, co On dla nas zrobił na krzyżu Golgoty. I dzieje się to na samym początku naszego nawrócenia. Ale czy ten sam akt prawny usprawiedliwienia gwarantuje, że nasze serce zawsze już pozostanie czyste? Czy ten jednorazowy akt, kiedy przychodzimy do Jezusa i bierzemy Jego usprawiedliwienie, które dokonał na krzyżu, gwarantuje nam, że będziemy już zawsze czyści przed Nim? Że zawsze nasze serce będzie nieskalane, bez domieszek, bez skazy, bez mazy, już w ogóle myśl się nam w głowie nawet nie pojawi jakaś zła. Czy tak już zawsze będzie? Czy jest tego gwarancja? Bóg, który jest wierny, który nas usprawiedliwia przez śmierć Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę na krzyżu, również chce nas oczyszczać każdego dnia. I powinniśmy zawsze z tego korzystać, tak jak korzystamy z toalety, myjemy się codziennie, myjemy nawet samochody swoje. Ja nie lubię jeździć brudnym autem. Kto lubi? Ja nie lubię jeździć brudnym autem. Nawet często myję. A lubimy chodzić brudni? Z brudnym sercem? Pan daje nam tą możliwość, że nie tylko przyjęliśmy usprawiedliwienie na początku naszej wiary, ale mamy każdego dnia przychodzić do Jezusa i wyznawać swoje grzechy, uchybienia, nieczystości, aby nasze serce pozostało czyste. Nie tylko na samym początku, ale przez całe nasze życie. Apostoł Jan pisał takie słowa. W pierwszym liście Jana, pierwszy werset, rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jest niesamowity werset. Bóg jest wierny, bo Jego wolą jest, aby nam przebaczyć i nas oczyścić i wiernie to czyni za każdym razem, kiedy do Niego przychodzimy. Bóg jest wierny. Posłuchajcie ten werset. Bóg jest sprawiedliwy. On nie będzie nas karał za grzechy, które wyznaliśmy i pokutowaliśmy i które Jezus nam przebaczył. Bóg przebacza nam, czyli przyjmujemy ten akt, który przywraca nam tą społeczność z Bogiem. Ponieważ On nas oczyszcza z wszelkiej nieprawości, możemy stanąć przed Nim czyści, oczyszczeni. I w ten sposób Pan oczyszcza nasze serca. To nie zewnętrzne sprawy, rzeczy sprawiają, że stajemy się czyści, ale Pan oczyszcza to, co w naszych sercach, tym, co w naszym wnętrzu i to, co naprawdę nas kala. To, co naprawdę powoduje, że tej społeczności z Nim nie mamy. Usprawiedliwienie wydarza się raz, a mycie, oczyszczanie dzieje się codziennie. Jan, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, trzeci werset. I każdy, kto tę nadzieję w Nim, w Jezusie, pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Słowo greckie makarios, o którym mówiliśmy na początku, czyli szczęśliwy, błogi, zamożny, błogosławiony, to słowo mówi o obecnym stanie człowieka, na którym spoczywa Boża przychylność, jednak nie poprzez akty zewnętrzne, akty pobożności, byśmy tak powiedzieli. ale przez to, że Jezus usprawiedliwił nas, obmył nas z grzechów i przez to, że każdego dnia, dzień w dzień możemy przychodzić do Niego i doświadczać oczyszczenia naszego serca i mieć przed Nim naprawdę czyste serce. Naprawdę. W Jezusie Chrystusie, zobaczcie to, jest to możliwe. Jest to możliwe. Wymienione przez Jezusa błogosławieństwo, że czystego serca będą oglądać Boga, wierzący w Jezusa, doświadcza już teraz. Bo Królestwo Boże jest tutaj na ziemi. Ale nie tylko ta obietnica mówi o tym teraźniejszym życiu, również mówi o tym, że kiedyś dostąpimy tego błogosławieństwa, kiedy ujrzymy Pana oko w oko. Kiedy nasze oko ujrzy Pana chwał przy zmartwychwstaniu. Kiedy będzie tak, jak apostoł Jan na przykład powiedział, oczywiście apostoł Paweł też o tym nauczał, ale zobaczcie, jak Jan mówi. 3 rozdział 1 listu Jana, 2 werset. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Jest to też obietnica na przyszłość. A więc ludzie czystego serca przez Pana Jezusa Chrystusa już teraz mogą Boga oglądać, na przykład w stworzeniu, kiedy patrzę na dzieła Boże. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, to patrzyłem na zachody słońca, tak jakbym pierwszy raz to widział. Wcześniej dla mnie to był zachód słońca po prostu, ale kiedy się nawracasz, kiedy Jezus oczyszcza twoje serce, ty możesz oglądać dzieła Boże w stworzeniu, w tym, co wokół ciebie. Drzewa inaczej wyglądają, ludzie jacyś są inni, wszyscy są jacyś fajni, wszyscy piękni, te zachody słońca, chmury, no to jest coś niesamowitego. To wszystko możesz oglądać w dziełach stworzenia, w Bożych dziełach stworzenia, bo Jezus zmienił twoje serce. Oglądasz już dziś Jego majestat. Możemy widzieć Go teraz w Bożym Słowie, w objawionym Bożym Słowie. Pan objawia nam swoje Słowo, abyśmy Go widzieli w Jego Słowie, abyśmy zobaczyli, jaki On jest. Abyśmy Go oglądali. Kiedy się nie nawróciłeś, nie widziałeś tego. Kiedy twoje serce było brudne, nie widziałeś tego. To było zasłonięte przed tobą. Ale kiedy Jezus zdejmuje z ciebie tą zasłonę, zaczynasz widzieć Boga w Jego dziełach, w Jego słowie pięknym, niesamowitym. To jest cudowne. Możesz widzieć w relacjach z innymi. Kiedy masz relacje. Kiedy kiedyś nie lubiłeś tego człowieka. Kiedyś nie lubiłeś tego brata, siostry. Ale kiedy Jezus przyszedł do twojego serca, to wszyscy są niesamowici. Ty pragniesz mieć tą relację z Kościołem. Pragniesz mieć z innymi relacje. Czasami też widzisz, oglądasz Boga w okolicznościach swojego życia, w modlitwie. Kiedy są jakieś rzeczy, które przychodzą do twojego życia, kiedy modlisz się i widzisz, jak Pan odpowiada na tą modlitwę i widzisz i poznajesz Go. Oglądasz Go. Te rzeczy są możliwe. To jest błogosławieństwo niesamowite dla nas. Słuchajcie. To, co działo się niemożliwe, to wszystko stało się możliwe w Jezusie Chrystusie. Ale przede wszystkim Boga możemy oglądać w Chrystusie Jezusie, który przychodząc na tę ziemię pokazał nam, objawił nam Ojca. To jest piękne. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział. Co daje nam świadectwo, to o czym mówiliśmy wcześniej, Jan mówi to samo. Boga nikt nigdy nie widział, tak? Ani Mojżesz nie widział, ani Izajasz fizycznie go nie widział. W widzeniu Izajasz widział. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Tak mamy w Bibliach Warszawskich, ale zobaczmy, jak ten werset brzmi u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Uważam, że jest lepiej przetłumaczony, bo ten werset brzmi tak. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. On nam o Nim opowiedział. Jest to użyte słowo greckie esegeomai, które oznacza powiedzieć, opowiedzieć, wytłumaczyć, wyłożyć o Ojcu. Jezus to uczynił. Jezus, kiedy nauczał ludzi, objawiał wolę nie swoją, tylko wolę Ojca. Jezus wiele razy mówił, że kiedy On mówi, ja mówię nie od siebie, mówi, tylko mówię to, co Ojciec mi przekazał. Objawiał Ojca w pełni, uczył, nauczał, opowiadał. I to wszystko, o czym mówił Jezus, to pokazuje nam, jaki jest Ojciec jednocześnie. Ewangelia Jana 14, rozdział 6, werset. Znamy to bardzo, bardzo znany fragment. Opowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Jezus opowiadał. Jezus opowiadał. Wiecie, to nie było tak, że Jezus projektor zrobił i pokazał, jak Ojciec wyglądał, jak Jego postać wyglądała. Tylko Jezus opowiadał. Opowiadał, uczył i w ten sposób pokazywał, jaki jest Ojciec. Widzieliście Go, rzekł mu Filip, Panie, on nie zrozumiał tego. Panie, pokaż nam Ojca, a nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowite. Możemy Go oglądać, ucząc się, czytając Jego Słowo, czytając nauki Jezusa, widzimy serce Ojca, widzimy Boga w Jezusie Chrystusie. I to jest niesamowite. Czy nie wierzysz, teraz Jezus mówi, czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? I teraz uwaga, słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. A więc w Chrystusie Jezusie te dwie rzeczy stały się możliwe. Czystość serca i możliwość oglądania Boga. Zarówno teraz, jak mówiliśmy, w nauce Jezusa, w Jego Słowie, w stworzeniu, w Kościele, w relacjach, w okolicznościach też życia, ale też w przyszłości ujrzymy Go prawdziwie takim, jakim jest przy zmartwychwstaniu, przy pochwyceniu Kościoła. Ci, którzy pozostaną przy życiu aż do przyjścia Pana, ujrzą Go, a ci, którzy zmartwychwstaną, również Go ujrzą, bo pójdą na spotkanie Pana, tak jak apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan mówi. Pamiętajmy też, i chcę, żebyście to zapamiętali, że w kwestii czystości Jezus nauczał i wierzę, że dziś chcę zwrócić naszą uwagę na to, aby spojrzeć na swoje serce, bo w nim zaczyna się prawdziwa relacja z Jezusem i z Ojcem. W sercu. I abyśmy korzystali z tego wszystkiego, co Jezus zrobił dla nas, aby te dwie rzeczy niemożliwe stały się w Nim możliwe. Ponieważ, jak druga Księga Kronik, 16 rozdział mówi, 9 werset, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Pan wodzi oczami, którzy szczerym sercem są przy Nim. Wierzę, że jesteśmy szczerym sercem. Wierzę, że skoro jesteśmy tutaj, to jesteśmy po to, żeby szczerym sercem szukać Pana, żeby korzystać z tego wszystkiego, co Jezus dla nas uczynił, żeby oczyszczać się każdego dnia i móc mieć czyste serce i oglądać Boga. To jest niesamowite. Amen. Powstajmy. Amen.